Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Ja jestem Rok, ze mną jest Borys. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam są poczucie? Wszystko dobrze?
No, trochę alergię mam, więc...
O, nie opowiadaj, wychodziłeś z domu? Czy to
nie.
Na kota?
Na kota chyba.
To jak tam z plany z odczulaniem?
Nie wiem jeszcze, nie ogarnąłem tak.
Okej, okay. Rozumiem, że zapracowany jesteś bardzo.
No, tam trochę.
Oczywiście główny punkt programu to jest przesunięcie Cyberpunka 2077, kolejne na listopad 2020. Jaka jest twoja opinia na temat tego, co się wydarzyło? Czy to jeszcze za wcześnie? Z grubej rury zacząłem?
Nie wiem, czy można mieć tu jakąś opinię, bo ja dam ci może później taki ciekawy przykład, ale może zacznijmy od tego, że CD Projekt dał takie oświadczenie, gdzie informuje, że niestety gra została przesunięta z 17 września, czyli jest to już trzecie przesunięcie premiery.
Czekaj, trzecie? Jesteś pewny, że to trzecie?
No
jest?
Najpierw, znaczy to jest trzecia data premiery, drugie przesunięcie.
To jest dobrze, istotne bardzo.
Jakby Adam Kiciński też w takiej nagranej rozmowie z inwestorami tłumaczył dokładniej całą tą sytuację i on powiedział, że to nie jest problem związany z pracą zdalną i z koronawirusem. Po prostu końcowy etap produkcji gry jest bardzo wymagający i patrząc na to, jak duży jest to tytuł, jak skomplikowany, to po prostu studio musi dużo więcej czasu poświęcić na poliszowanie, czyli na testowanie, poprawianie błędów i na optymalizację.
Tak jest. Ja specjalnie zwróciłem uwagę na to, na te trzy terminy, o których wspomniałeś, bo Wiedźmin trzeci także był przesuwany dwukrotnie, to znaczy były trzy daty premiery podane, dwa razy była obsuwa i jakoś żeśmy dostali całkiem dobrą grę, więc myślę
no właśnie,
sobie, że...
To może sobie o tym porozmawiajmy najpierw. Co to oznacza, że już dwa razy była przesunięta data premiery?
No przede wszystkim, wiesz, można mnóstwo mieć spekulacji. Ja też mam jedną teorię spiskową, z którą się nie zgadzam, ale uważam, że jest zabawna, więc ją podrzucę za chwilę. Natomiast jakby jasne jest, że deweloperzy doskonale rozumieją, co robią i jak robią i jakie to ma błędy i ile trzeba czasu poświęcić. Znaczy, może tego nie wiedzą, bo to nie wiedzą wcześniej, ile trzeba czasu poświęcić na to, żeby to naprawić. Natomiast jeżeli widzą, że jest coś do naprawy, to są gotowi ten czas poświęcić, żeby to zrobić. I data premiery nie jest w tym przypadku najważniejsza. I myślę sobie, że z perspektywy gracza też nie powinna być najważniejsza data premiery. Jakby dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy dostali dobrze wykonany produkt, niż to, żebyśmy go dostali na czas. To jest taki rodzaj, to tak jak wiesz, jak czekasz na pyszny posiłek w restauracji, no też wolisz go dostać z delikatnym opóźnieniem, niż żeby był niedogotowany, albo żeby jakiegoś produktu brakowało. Więc jest to uzasadnione, a przy Wiedźminie 3 udowodnili, że te przesunięcia premiery niczego złego nie robią samemu produktowi.
Tak, ale to też świadczy o tym, że są jakieś problemy w produkcji, że studio, które ma trzy bardzo duże i bardzo dobre gry na koncie, trochę nie ogarnia tego projektu, nie jest w stanie jakby przewidzieć problemów. Ja oczywiście rozumiem, że gry komputerowe to jest takie medium, gdzie praktycznie za każdym razem trzeba odkrywać koło na nowo. Cały czas przy każdej grze tak naprawdę spotykasz rzeczy, które nikt nie opisał w książce, jak ich rozwiązać. To jest pewna specyfika. No ale też jeżeli masz takie, a nie inne doświadczenie, tyle lat robisz gry, to jesteś w stanie w pewien sposób określić chociaż bufor. No tutaj to zawiodło, znaczy wszystkie te przewidywania widocznie były błędy. Znaczy widocznie dzieje się coś takiego, co nikt nie był w stanie przewidzieć, ani nawet przewidzieć, że nie zostanie to przewidziane i nie założyć jakiegoś tam marginesu błędu takiego, wiesz, czasowego, czy to dobrze powiem, nie wiem. Ale zmiana daty premiery też nie mówi nic o jakości gry. Nic. O tym się dowiemy pewnie w czwartek wieczorem. My na piątek na pewno mamy przygotowany materiał, który pewnie w nocy będzie. Nie wiem, kiedy jest ta prezentacja Night City Wire. O której
25. Aha, o której godzinie, nie
tak.
Wiesz. No dobra, okej.
Więc no nieważne, o której będzie, no to i tak będziemy nagrywać na piątek odcinek. To wtedy się dowiemy, bo wiele ludzi z całego świata dostanie możliwość grania w tą grę. Mhm.
Już dostało. To dokładnie wygląda tak, że embargo na informacje, które im się udało uzyskać grając, upływa w momencie zakończenia pokazu Night City Wire, więc zaraz po prezentacji pewnie wysypie się masę materiałów, to bardzo w Google'ach podbije tą prezentację.
Tak, ale też jest taka sprawa, że to jest fragment bardzo mocno wyselekcjonowany przez autorów, no i to jest tylko, i też był bardzo ograniczony czas na to granie. Znaczy, mamy coś takiego, że wiesz, jeżeli ja miałbym opisać ten projekt, to jest tak, doświadczeni twórcy ze świetnymi poprzednimi tworami, mocno reklamowany projekt, problemy z produkcją i przesuwanie premiery. I tak samo ten opis pasuje do Czasu Apokalipsy, ale tak samo pasuje do Daikatany.
Aha, no tak, tak, tak.
Więc niestety nie. Niestety to że gra jest przesuwana, premiera, nic nam nie mówi o jakości. Nie jesteśmy w stanie nic, nie da się z tego, bo będą problemy, no to gra będzie zła, albo będą problemy, no to oni biorą więcej czasu, więc na pewno będzie lepsza. Nic nam totalnie to nie mówi.
Tak, tak, to prawda. Tak, masz rację, są różne są przykłady, które świadczą albo o tym, że gra wychodzi fatalnie, albo o tym, że wychodzi dobrze. Ja wolę myśleć jednak, że w przypadku Cyberpunka to wynika z pewnej świadomości tego, jak ten produkt wygląda, jak powinien działać. Ja myślę sobie, masz oczywiście dużo racji, że to są ludzie, którzy są doświadczeni i powinni już wiedzieć i przynajmniej założyć ten margines, ale z drugiej strony możemy też podejrzewać, że gra jest dosyć złożona w tym sensie, że może być bardziej złożona niż wszystkie rzeczy, które robili do tej pory i może być bardziej złożona niż wszystkie rzeczy, jakie ktokolwiek do tej pory robił, więc tam mogą się pojawić takie niekonwencjonalne sytuacje, których może przewidzieć się nie da. No taki jest proces produkcyjny gry, ja tu nie mam zastrzeżeń i też może też tak trochę na wyrost mówię, że w związku z tym, że przesuwają, to na pewno będzie lepsza. No nie jest to powiedziane, masz rację. Wcale nie musi być lepsza, możemy liczyć na to, że będzie lepsza. No na razie Redzi udowodnili, że... Tak, tak, na pewno chcemy. Redzi udowodnili, że potrafią robić dobre gry, więc trzymam kciuki za to. Zresztą wiesz, no, to by była strasznie nieprzyjemna sytuacja, gdyby coś było z tą grą nie tak, to jakby wszystko, co te sukcesy obecne...
Nie rozumiem, co znaczy, byłaby nieprzyjemna sytuacja, gdyby z tą grą było coś nie tak. Z każdą grą jest coś nie tak praktycznie.
Aha, nie. Chodzi mi o to, że jakby obecne sukcesy Redów, które odbywają się przede wszystkim na giełdzie, to, no bo gry wszystkie już, które mieli wydać, to wydali, nie? Więc teraz tylko i wyłącznie my obserwujemy, jak wartość akcji rośnie. To muszę przyznać, że Redzi bardzo są jakby zależni od tego, co się dzieje na giełdzie i od wartości tych akcji. Bo to wiadomo, podnosi wartość firmy. I teraz, gdyby gra się nie udała, no i tak się sprzeda, nie? Bo wiadomo, że ludzie kupują, są preordery, ale gdyby gra się sprzedała i była źle oceniana, to by drastycznie wpłynęło na sytuację spółki na giełdzie. I to byłaby taka bardzo niekorzystna sytuacja i myślę, że oprócz tego, że Redzi chcą wypuścić dobrą grę, to też chcieliby uniknąć takiej sytuacji, w której wartość spółki leci na łeb, na szyję, nie? Po premierze.
Tak, a razem z CDP-em poleciałyby większość polskich firm produkujących gry, które są na giełdzie. Automatycznie by to się wydarzyło.
Aha, tak, tak, tak. No to się trochę łączone naczynia w tym przypadku.
Dokładnie. Ja się zastanawiam, czy to są oczywiście moje dywagacje. Znaczy, ja też rozumiem, ponieważ kiedyś krążyła taka historia, którą od paru osób słyszałem, że przy rozpoczęciu produkcji z Cyberpunka 2077 Adam Badowski, czyli szef studia, miał taką kartkę, gdzie były wszystkie jakby mechaniki, rzeczy, które miały się znaleźć w tej grze i podobnież tam było po prostu wszystko. Mhm. I wszystkie najlepsze mechaniki, wszystkie ważne rzeczy, więc ja oczywiście rozumiem, że jeżeli rzeczywiście oni poszli w taki sposób, że ten świat jest rzeczywiście plastyczny, no bo powiedzmy sobie szczerze, przed premierą Wiedźmina III, nie wiem, czy ty pamiętasz, mieliśmy taką rozmowę z szefem PR-u, czyli Platkowem Gilewskim, przed premierą Wiedźmina III w Krakowie, jak byliśmy na pierwszym pokazie. Okay. I on mówił o bardzo nieliniowości Wiedźmina, o tym, że każda absolutnie twoja decyzja ma wpływ na świat. To się nie wydarzyło oczywiście. Wiedźmin jakby nie mówi, no to jest po części taką klasyczną, starą grą RPG, gdzie idziesz od znacznika do znacznika trochę. Masz oczywiście te wszystkie rzeczy związane z pewnego z rodzaju pracą detektywistyczną. No ale jednak jest to trochę starego typu gra. Nie, wiesz, on... nie ma aż tak plastycznego świata, żeby każda twoja decyzja wpływała na niego.
Nie, nie, to wiesz co, ja to może też, bo pewnie tam o różnych rzeczach się mówiło, to co było dla mnie najważniejsze wtedy, to to, że jakby przemierzając świat i eksplorując, można było trafić na zadanie i na to zadanie można było trafić w kilku różnych miejscach i na różnych etapach, nie? Można było zabić potwora i potem się okazało, że było zadanie gdzieś tam, odnaleźć to miejsce, oddać ten łeb ścięty i dostać nagrodę. A w normalnych warunkach byśmy trafiali najpierw do tej osady i potem zabijali. Na tym polegała ta plastyczność, nie? Że rzeczy były w świecie i nie było do końca istotne, z której strony zaczniesz się do nich zabierać po prostu.
Pamiętam tą prezentację, pamiętam tą rozmowę, większość rzeczy mam nagranych ja naprawdę dobrze to pamiętam i tutaj będę trzymał się swojej wersji.
No co nie zmienia faktu, że ta elastyczność była trochę szersza niż to, co podałeś i ta elastyczność w niektórych miejscach się znalazła.
Ja nie mówię, że ta gra nie jest elastyczna w takim growym systemie, ale ja mówię o tym, co zostało jakby sprzedane na pokazie, a potem nie do końca okazało się prawdą w grze. Ale w Cyberpunku, z tego co wiem, no to rzeczywiście ten świat jest plastyczny. Znaczy rzeczywiście masz tam pełno wyborów, ten świat reaguje i to jest niesamowita po prostu ilość pracy, żeby na przykład to przetestować wszystko, żeby te wszystkie systemy między sobą działały, żeby ten balans, który musi sprawić, że ten świat jest realny, będzie działał, więc ja oczywiście rozumiem, że każdy tydzień, każdy miesiąc jest tutaj na wagę złota, ale nie rozumiem jednego, czyli tak szybkiego podawania premiery, bo co to jest za problem, kiedy ty robisz grę, o zobacz, CD Projekt nie jest w jakiś stopniu zagrożony, znaczy oni cały czas zarabiają ogromne pieniądze na Wiedźminie, cały czas, to są jakieś co roku to coraz więcej zarabiają, mają Goga, to też ten sklep jakoś tam działa. Więc pytanie, czemu nie została ogłoszona data premiery w momencie, jak rzeczywiście ta gra działała? No bo wiesz, powiedzmy, że za 2 miesiące ta gra zaczyna działać i wszyscy mówią, dobra, mamy tutaj listę 500 błędów, poprawiamy je tylko i gra wychodzi. No dobra, no to startujemy kampanię, ogłaszamy, wiesz. Ja oczywiście rozumiem, że jakby że ogłoszenie tego miało być na E3, zrobił to Keanu Reeves, to było bardzo, bardzo głośne, świetnie to zostało wykorzystane, no ale było trochę nie fair. Znaczy oni sprzedawali nam produkt, którego nie było, to sama wizja była tylko.
Wiesz co, pamiętam, żeśmy przy ostatnim przesunięciu mieliśmy tę samą dyskusję, też uważasz, że oni tam zagrali nie fair, zapowiadając taką datę premiery, która była nie do wykonania i nawet z naszych takich trochę wewnętrznych informacji wynikało, że nie ma szans w tym terminie się zmieścić, więc rozumiem te zastrzeżenia. Wiesz, no może ktoś tam miał jakąś taką, bo możemy wyjść z założenia, że albo ktoś to zrobił specjalnie, żeby uzyskać jakiś efekt, albo ktoś po prostu żyje w krainie fantazji trochę i mu się wydawało, że jest to możliwe do zrobienia w tym czasie. No ja jakby trudno mi decydować, co tutaj nie zagrało. No faktem jest, że potem to przesunięcie nastąpiło. I ja pomyślałem sobie, a propos tej teorii spiskowej, o której wspomniałem wcześniej, bo zerkam dosyć często na sytuację na giełdzie i na to, jak te akcje rosną. I oczywiście znawcą nie jestem, to giełda nie jest mi w żadnym stopniu bliska, natomiast tam jest taki, zachodzi bardzo, bardzo ciekawy proces w przypadku akcji Redów. To się chyba nazywa bańką, która teoretycznie powinna wybuchać, ale nie wybucha i cały czas rośnie i rośnie i rośnie. I myślę sobie tak, że po pierwsze, jeżeli przedstawiasz datę premiery, to znacząco wpływa to na wzrost akcji, zwłaszcza jeżeli się zbliżamy do tej premiery. Nie? Więc mamy taki stały wzrost. To by sugerowało pewną premedytację. Jeżeli ktoś wie, że takie mechanizmy są i tak to zadziała, to można to robić z premedytacją, żeby podnieść wartość spółki i to jest korzystne dla wszystkich tam. Z wyjątkiem graczy, którzy są tam trochę może za bardzo...
Z korzyścią dla akcjonariuszy.
Tak. Więc i teraz mamy następne przesunięcie premiery i okazuje się, że w normalnych warunkach to w takiej sytuacji cena akcji by spadła, nie? Natomiast przy tym pierwszym przesunięciu ona też poszła za chwilę w górę i zbliżając się do premiery znowu wartość tych akcji rosła. I teraz mamy kolejną sytuację, kolejne przesunięcie i mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. To znaczy to wygląda tak, jakby Redzi zostawiali trochę więcej czasu na to, żeby te akcje jeszcze miały, wiesz, mogły urosnąć. Jeżeli one rosną cały czas w takim stopniu, to można podejrzewać, że między wrześniem, no między sierpniem, na którym było zaplanowane premiera, a listopadem, to będą jeszcze te 2 miesiące, gdzie cena tych akcji może jeszcze bardziej wzrosnąć. Tym bardziej, że w listopadzie bardzo dużo ciekawych rzeczy będzie się działo. To jest dobry okres na wydawanie gry, ale też jest dużo konkurencji. Więc nad tym można by dyskutować. Więc moja teoria spiskowa, z którą się nie zgadzam, ale uważam, że jest zabawna, jest taka, że ktoś tam próbuje po prostu wpłynąć trochę na ceny akcji na giełdzie. Czyli i robi to dosyć umiejętnie.
Czyli rozumiem, że... Znaczy, wiesz, to nie znaczy... Znaczy, myślę, że pewne rzeczy ułatwiają podjęcie tej decyzji o przesunięcie premier.
A tak, właśnie. Tak, to jest dużo lepsze.
Może
tak
to być. Ja też w sumie tak sobie pomyślałem, że może ten 19 listopada, tak? 19 listopada premiera. Być może to jest premiera również nowego Xboxa.
No tak, bo jeżeli ktoś może o tym wiedzieć, to Redzi, bo tam mają dosyć bliskie relacje z Microsoftem.
Być może. Ja mówię tutaj, nie mam oczywiście żadnej informacji na ten temat, ale wydaje mi się, że to byłby dobry deal, ponieważ Microsoft jeszcze nam nie pokazał tak długo zapowiadanej i przez tak długi czas było plotkowane o tej mniejszej konsoli. Nic nie wiemy na ten temat. Nie wiemy, ile będzie kosztować, nie wiemy, jaką będzie miała moc, ale może ta mała konsola w bundlu z Cyberpunkiem to będzie realna cenowo konkurencja do Switcha. Bo zobacz, bo jeżeli, no ja, oczywiście to tutaj są pewne dziury w tym myśleniu, ale jakby... szeroko patrzcie na to, cały plan. Okay. Jeżeli nowa konsola Microsoftu będzie odpalać gry nowej generacji, ale na przykład nie w 4K, tylko w Full HD tylko, czyli mówimy o ten nie Xbox Series S, Lockhart to chyba się nazywało, no to jeżeli ona będzie odpalać te wszystkie gry, ale nie tak jak nowe konsole nam obiecują 4K i 60 klatek albo 120 klatek, tylko normalne Full HD i 30 klatek i cała biblioteka starej generacji będzie działać i będzie działać nowa generacja, ale w tych mniejszych detalach gorzej to będzie wyglądało, ale będzie działać, to może się okazać, że to będzie hitem, ponieważ cenowo może być podobne do Switcha, ale będzie dawało nam namiastkę tej nowej generacji konsol, a osoby, które będą chciały ograć Cyberpunka na jakimś sprzęcie, bo są zahajpowane, no to będzie to bardzo dobra decyzja zakupowa.
To ciekawa hipoteza, muszę powiedzieć.
Tam
to
jest taka... trochę dziur, bo od razu mówię, bo to nie jest takie proste. Ja rozumiem, że to jest takie na wyrost, ale tak sobie myślę, że może coś tam w razie jakby, bo tam szacowane, że nie będzie ta konsola, jeszcze, no nie wiemy szczegółów, to sobie trochę wróżę z fusów, ale powiem ci szczerze, tak z punktu promowania tego, marketingu, pozycjonowania na tym rynku konsol cenowo, no to wydaje mi się to niezwykle atrakcyjne. Znaczy, kurde, przesunąłbym premierę.
Aha, to myślę, że taki, wiesz co, ja jednak podejrzewam, że to są wewnętrzne problemy, znaczy nawet nie nazwałbym tego problemami, tylko proces jakiś usuwania tych błędów zajmuje więcej czasu.
Natomiast nie, no to wiemy.
To wiemy.
Ale mówimy o tym, co, wiesz,
ja uważam, że to jest może być taki właśnie jeden z tych elementów, który ułatwia przesunięcie premiery, bo można wokół tego zbudować jakąś strategię, która będzie korzystna finansowo i dla Microsoftu, i dla Redów.
A wiemy, że Redzi i Microsoft mają srogą umowę marketingową.
No tak, tak jest, jak najbardziej. Słuchaj, wiesz, ja też myślę sobie tak, jak patrzę na ten list, który został opublikowany, podpisany przez Marcina Iwińskiego i Adama Badowskiego, no to myślę sobie tak, gdyby Redzi mogli zupełnie spokojnie zwalić tutaj winę na kwarantannę, bo oni pisali, że przenieśli się trochę do pracowania zdalnie i że wygląda na to, że to nie spowolni tego całego procesu, ale dzisiaj mogliby powiedzieć, no wydawało nam się, że uda się to opracować zdalnie, ale mamy z tym jednak trochę problemów. Jednak ta kwarantanna.
To byłby strzał w stopę, moim zdaniem.
Tak, to byłby zły pomysł.
Tak, ale... To by pokazało, że oni sobie trochę nie radzą z organizacją pracy.
Aha, no dobra.
Bo wszystkie inne firmy cały czas chwalą się, że okej, że to jakoś idzie, że to jest spoko w ogóle, że pracownicy zadowoleni, że my dbamy o jakby o to bezpieczeństwo. Mhm. Okej, parę premier się przesunęło przez to. Mhm. Ale wydaje mi się, że to jest nie, że to byłby niedobre.
Że to byłaby gorzej. Wydawało mi się tak troszkę, że tutaj postawili na szczerość taką i dlatego jestem skłonny im zaufać, że to zgadza się dokładnie z tym, co jest tutaj w tym liście napisane. Nie? Gdyby chcieli nas trochę wkręcać, to mogliby zrzucić na koronawirusa i nie byłoby takich odgłosów protestów. Chociaż ja nie dostrzegłem pod tym tweetem, gdzie została opublikowana wiadomość po angielsku, nie widziałem tam specjalnie dużo negatywnych głosów. Chociaż gdzieś tam dziennikarze raportują, że te głosy są, ja ich nie zauważyłem.
Ale negatywnych głosów w sensie...
Odnośnie przesunięcia, no są,
no
wiadomo, że są.
No, ale zawsze są na przykład którzy skupili preorder i zaklepali sobie urlop na przykład.
Tak jest, ja też mam, no, jakby rozumiem, że zawsze to fakt, że coś zostało przesunięte, ja byłeś przygotowany, że dostaniesz to wcześniej, powoduje jakieś niezadowolenie, to jest normalne, ale większość głosów, z jakimi się spotkałem, to takimi, no dobra, byle gra wyszła dobra, nie? I
no,
tyle.
Bo powiedzmy sobie też szczerze, no wielka tragedia się nie dzieje, no.
No, tylko że...
to jest grań.
No, tylko że też trzeba pamiętać o tym, że to się zbiegło ze zmianą loga Redów, nie? I to jakby się dwa gniewy połączyły tutaj, bo uważasz, że nie?
Ja uważam, że tutaj jakby z tym zmianem loga to akurat trafili świetnie, bo myślę, że po tym, co powiedział prezydent, to trochę się odwróciły te role. Zresztą my omawialiśmy już te badania, które pokazują, że tych krzykaczy, że te wszystkie bojkoty, zwracam grę, to jest nieistotne, to jest taki mały promil przy tym, co możesz zyskać.
Tak, tak, to prawda, zgadza się. W ramach promocji.
Tak, to myślę, że...
Nie, ja próbuję tylko uzasadnić to że znajdują się dziennikarze, którzy wróżą tutaj gwałtowne zwroty preorderów i łączą dwa fakty, czyli to, że ludzie są, że są ci krzykacze, którzy protestują przeciwko tęczowemu logu i są też tacy, którzy protestują przeciwko przesunięciu. Jak się połączą te dwie grupy, no to zdają się mieć znaczący głos. Pewnie ten głos nie jest znaczący. Od tyle informuję o tym, że jest to jakiś tam czynnik dodatkowy.
Ja się zastanawiam, jak to będzie też pod względem marketingowym, bo już termin wrześniowy, no to jest trudny termin dla premiery gry. Tutaj już mamy drugą połowę listopada, czyli totalnie najbardziej gorący okres w świecie gier. Wszystkie te Assassiny, Call of Duty, wszystkie wielkie marki wychodzą i to jest pytanie na przykład, o ile może zwiększyć się budżet marketingowy, no bo wiadomo, że wszystkie te reklamy będą wtedy droższe niż
tak
na przykład
jest,
jak miały być w kwietniu. Też wiele miejsc takich fizycznych do reklamy jest zajętych, więc może być też tak, że albo ta kampania będzie droższa, albo będzie trochę uboższa, ale myślę, że CDP rozumie moc reklamy i pociśnie na grubo. Znaczy tutaj nie ma co się...
Tak jak Rockstar zresztą robi. Rockstar też idzie grubo, mimo że wszyscy zawsze mówią o GTA.
Tak, tak, ale to widać. Te marki, które naprawdę dużo sprzedają i to są grube, topowe tytuły, to zawsze mają bardzo dobry, bardzo duży marketing, bo to się po prostu opłaca. Call of Duty i Assassin's Creed to są dużo większe marki. Czy od Redów, czy od Cyberpunka.
Tak, to
wystarczy
prawda.
To mimo tego, że Cyberpunk może być uznawany za największą oczekiwaną premierę, to jednak zainteresowanie jest mniejsze i ten fanbase jest na pewno mniejszy. I zastanawiam się, jak ta walka będzie wyglądała i czekam na czwartkową prezentację, żeby sobie właśnie sprawdzić cyfry, sprawdzić jak ile osób będzie to oglądało.
No, właśnie to chciałem chciałem wspomnieć, ale widzę, że dokładnie do tego zmierzałeś. Po pierwsze mamy chyba taką naprawdę szczyt tego zainteresowania, to będzie konferencja PlayStation z prezentacją piątki i to będzie taki odnośnik, wokół którego będzie się budowało zainteresowanie 2020 roku, jeżeli chodzi o gry i branżę grową. Wydaje mi się, na pewno trzeba by porównać, żeby ocenić to zainteresowanie, trzeba będzie porównać prezentację Night City Wire, która w ten czwartek, no i potem następną Assassin's Creed Valhalla, bo to może pokazać, jak jest faktycznie zainteresowanie produktem.
Ja uważam, że... Mieliśmy jedną prezentację.
No tak, no ludzie... No i to była też a propos na Microsoftu, ale ta prezentacja, na której, gdzie tam...
A kiedy będzie ta prezentacja?
Właśnie nie wiem, jeszcze nie wiem, jeżeli chodzi o Ubisoft. Natomiast była ta prezentacja, jak facet rysował tą grafikę taką główną. No i tam trochę osób siedziało przy tym, oglądało, bawiło się trochę tym tematem, więc faktycznie zainteresowanie jest duże. No zobaczymy, ja jestem też bardzo, bardzo ciekaw, ile osób przyjdzie na Night City Wire. Będziemy to mierzyć na wszelkie możliwe sposoby na pewno.
Tak,
tym bardziej, że będziemy podcast nagrywali w czwartek po tym, więc pewnie i tak te liczby ulegną zwiększeniu. Pamiętam, że jeżeli chodzi o prezentację PlayStation 5, to chyba tam 30-40% więcej okazało się niż pierwotnie, żeśmy podejrzewali. Mhm. Znaczy niż pierwotnie wynikało z liczb takich widocznych.
Tak, ale to jeżeli są liczone wszystkie restreamy, jakieś takie rzeczy, to wiadomo. Jeszcze jest jedna rzecz ważna do omówienia, czyli to, że Cyberpunk na starcie, w dniu premiery, będzie już gotowy na nowe konsole i będzie na nich wyglądał najlepiej.
W tym sensie, poczekaj, bo to jest informacja dokładnie, bo parę ona chyba z tej rozmowy z akcjonariuszami wyniknęła, nie? Że ta wersja, która, jeżeli wyjdą nowe konsole, to Cyberpunk będzie wyglądał tam lepiej i to jest taki pierwszy patch, który ulepsza grę, ale to nie jest ostateczny patch, to jest jakby ta wersja lepsza, wydajniejsza, wyglądająca ładniej, natomiast ten patch, który zaktualizuje grę totalnie pod nową generację, przydarzy się później.
W przyszłym roku, tak.
Tak, ale można faktycznie podejrzewać, że na nowej generacji już teraz będzie wyglądała gra najlepiej. No jestem ciekaw, jak w porównaniu do topowych PC-ów to będzie wyglądało.
No też jestem bardzo ciekawy, ale zastanawiam się, czy Cyberpunk to nie będzie pierwszy hit na nowe konsole. No bo jeżeli rzeczywiście, no bo daty premiery, jeszcze nie mamy konkretnych konsol, dat premier, ale mamy Cyberpunka i mamy ten okres, powinno się to zgadzać, jednak to powinno w listopadzie być mniej więcej ta premiera. Myślę, że to jest duże prawdopodobieństwo. No to nie mamy tak dużych gier o tak dużym hype. No oczywiście Assassin's Creed pewnie, wszystkie gry, które wyjdą na stare konsole, ale tutaj przy tym, że na pewno będzie Microsoft promował się bardzo mocno tą grą, mają umowę, więc myślę, że nie zmarnują tego. I tak naprawdę nie mamy jeszcze ogłoszonych, i pytanie, czy będą jeszcze ogłoszone, dużych tytułów na nowe konsole. Znaczy, Cyberpunk może być tym impulsem do zakupu konsoli. Wcześniej o tym nie myślałem, ponieważ wcześniej, no bo pamiętajmy, że Cyberpunk to jest gra na tą generację. Ona jest robiona na tą generację, ma działać na tą generację, niestety też z pewnymi ograniczeniami tej generacji jest robiona i mimo, że pewnie usprawnienia będą tylko graficzne, to kupując już teraz konsolę, wiadomo, że wiesz, najbardziej się opłaca kupić konsolę w dniu premiery.
Aha.
Bo ona tak szybko ci nie stanieje, a czas, który wiesz...
Spędzisz przy niej?
Tak, ta kwota się rozłoży na dłuższy czas.
Tak.
Więc jako, że już masz gwarancję, że to będzie najlepszy konsolowy sprzęt, na którym będzie Cyberpunk śmigał, to może się na tym trochę oprzeć. Chciałbym też, może będzie pokazany jakiś gameplay albo... Chciałbym, no mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach na przykład pojawi się jakieś porównanie, jak będzie wyglądało na PlayStation 4 Pro a PlayStation 5. ta gra.
Nie sądzę, żeby to wyszło od dewelopera, wiesz, bo tam to jest...
Myślę, że to nie wyjdzie od Playaka, tylko od Xboxa pewnie, ale to nie wiem. No, Digital Foundry, jeżeli będą mieli taką opcję, to wcześniej to na pewno to zrobią, oby mieli.
No właśnie, no ciekawy jestem, jak to. Chociaż wydaje mi się, że wiesz, to wszystko zależy od tego, jak się rozłożą te daty premier dokładnie, czy no bo wiesz, to nawet jeżeli w takiej sytuacji, nawet gdyby mieli i do gry, i do sprzętu dostęp, na przykład Digital Foundry, to nie jest powiedziane, że przed premierą konsoli, czy przed premierą Cyberpunka będzie gotowy ten patch, który zaktualizuje grę do tych nowych konsol. Więc tam ciężko będzie to porównać. To dużo zależy od Redów, jak oni będą chcieli przygotować.
W dniu premiery Cyberpunka
Gra
już będzie miała tą pierwszą tak optymalizację.
No tak, no to już każdy może zrobić porównanie, nie? I na pewno będzie dużo takich porównań. Tak. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, oczywiście, że tak. Jeżeli będzie wyglądało mocno na korzyść nowej konsoli, to dużo osób weźmie to pod uwagę, nie? Myślę, że to i dla PlayStation 5, i dla Xbox X Series jest czymś znaczącym.
Dokładnie. I myślę, że na tym możemy zakończyć.
Tak, tak,
pytanie,
możemy.
Pytanie, ja mam do was pytanie. Czy zwróciliście preorder?
Jest takich komentarzy zagniewanych, na przykład na YouTubie albo na gry online, że ale słyszałem, że dużo, ale ludzie odchodzą masowo,
ale jak oni muszą, to bardzo wrażliwi ludzie muszą być, naprawdę, no, muszą, tak przejęli muszą. Takie no, płatki no. Śniegu. Takie.
Nie, ale to też jakby nawet jeżeli mamy taką skłonność albo potrzebę myśleć, że ludzie zwracają preorder z tego albo innego powodu, no to trzeba brać pod uwagę, że to są wiadomości, które są dostępne tylko i wyłącznie dla Redów, nie? Tak. Nie sądzę, żeby oni się kiedykolwiek podzielili informacją, o Jezu, panowie i panie, nie cofajcie preorderów, bo nam tutaj biznes niestety pada.
A ja bym chciał, na przykład sprzedaliśmy przed premierą 300 tysięcy kopii, a zwróconych zostało 15.
I tych 15 kosi, tak!
Myślę, że to jest taki poziom, nie? Jakby tam, zwróconych 100.
Nie wiem, no ciekawy jestem, jak to wygląda. Mogłoby być zabawnie.
Tak, więc dobrze, więc trzymajcie się na razie.
Cześć. A to już kończymy? Musimy mieć też elektronika.
Nie, zrobi drugi odcinek o tym.
No to dobrze, to pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak. Do zobaczenia, pa, pa.
Pa, pa, pa.